Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera gminy w przygotowaniu i prowadzeniu procesów rewitalizacji pod kątem uwzględniania dziedzictwa kulturowego. Ten podcast to seria rozmów z praktykami rewitalizacji o tym, jakie jest znaczenie dziedzictwa dla rewitalizacji i rewitalizacji dla dziedzictwa. Zapraszamy do wysłuchania.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej rozmowie o rewitalizacji i dziedzictwie kulturowym. Dziś naszym gościem jest pan Michał Ciesielski, urbanista, od wielu lat działający na rzecz Wrocławia, ale też innych miast i miasteczek, w tym zabytkowych i również działający w kontekście rewitalizacji. Ponadto pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, a ostatnio także ekspert w Ministerstwie Rozwoju, pracujący nad zmianami legislacyjnymi w planowaniu przestrzennym. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry, witam.
W Towarzystwie Urbanistów Polskich działa pan między innymi w sekcji małych miast. I ja liczę, że porozmawiamy o dziedzictwie właśnie poświęcając trochę czasu, czy patrząc z perspektywy, przynajmniej częściowo, tych małych miast, bo mi osobiście wydaje się, że to właśnie w tych miastach dziedzictwo, które powiedzmy nazwijmy urbanistycznym, jest mocno zagrożone. Czy pan podziela ten pogląd? A jeśli może tak, to z czego to by wynikało, że jakie to są zagrożenia?
No to jest ciekawe pytanie. Z jednej strony można by powiedzieć tak, z drugiej strony nie. To może zacznę od tego tak, że rzeczywiście wydaje mi się, że ono jest często zagrożone w małych miastach z prostego powodu tego, że wiele tych miast jest po prostu zagrożonych kurczeniem się. Są obszary Polski, gdzie dobrze wiemy, że te miasta się kurczą na różne sposoby, ekonomiczne, demograficzne i tak dalej. W tym sensie rzeczywiście automatycznie razem z całością tej tkanki miejskiej zagrożone jest też jej dziedzictwo, no bo można by sobie zadać pytanie, dla kogo to dziedzictwo jest, tak? No jeśli dla mieszkańców tych miast, których ubywa, no to ono przestaje odgrywać rolę, bo po prostu te miasta się kurczą. Dlatego tak sobie myślę, że w tym, żeby przejść trochę teraz do pozytywnej strony, że w tym sensie tak istotne są pomysły na to, co z tym dziedzictwem zrobić, żeby w tych lokalnych społecznościach dojść do jakiegoś konsensusu co do tego, jaki mamy potencjał, bo rzeczywiście niejednokrotnie po prostu trzeba wybrać, co jest dla nas ważne. No i w tym sensie jest to zagrożenie takie trochę z powodu braku środków na ochronę tego dziedzictwa, tak, w małych miastach, skoro brakuje na rzeczy, które są, można by z perspektywy władz miejskich powiedzieć, jeszcze ważniejsze tam niż ochrona dziedzictwa, tak, skoro my tracimy na przykład mieszkańców.
No ale pośrednio, jak rozumiem, też poprzez ten odpływ mieszkańców to dziedzictwo jest dodatkowo zagrożone, tak?
No tak, miasta bez mieszkańców stają się, nie wiem, skansenem, tak? Mamy masę przykładów miast, które po prostu w historii gdzieś tam zanikły i tyle. No i tu można rzeczywiście mówić o dziedzictwie w takim sensie, że ktoś jednak uznaje to, co prawda mieszkańców tam nie ma, ale zróbmy tego trwałą ruinę, tak? Ale rozumiem, że nie do końca o tym dziedzictwie mówimy, szczególnie, że tematem jest rewitalizacja, tak?
A nie
konserwowanie pozostałości po czymś. No w tym sensie one są, myślę, że to może być tak naprawdę jedną z głównych kwestii tych negatywnych, powodujących, że ono jest bardziej zagrożone, tak jak i kilka innych kwestii w tych małych miastach jest zagrożona. Teraz przypominam sobie, żeby przejść do konkretów jakichś. Sprzed kilku lat projekt w Lewinie Kłodzkim, niewielkie miasteczko. Właściwie formalnie ono jest wsią, ale ma strukturę miasta, bo kiedyś miastem było. Niewielka gmina, która zamówiła takie opracowanie w interdyscyplinarnym zespołem sporządzone, dotyczące potencjału tej gminy. To było niezwykle ciekawe doświadczenie. Uczestniczyłem w tym projekcie i ten wątek dziedzictwa był tam bardzo silny. W tym sensie, że rzeczywiście gmina postanowiła szerzej, bardziej uporządkowany sposób przemyśleć to, co tak naprawdę jest jej potencjałem i okazało się, że to dziedzictwo właśnie, niejednokrotnie to materialne, też przestrzenne, okazało się na tyle istotnym potencjałem, że na tym chciała oprzeć i opiera rzeczywiście swoje decyzje strategiczne do przodu już, tak? Czyli punktem wyjścia było dziedzictwo, a buduje na tym swoją strategię i myślenie o przyszłości. W tym sensie to pokazuje, jak niewielkie samorządy mogą przepracować ten temat dziedzictwa i wykorzystać je w planowaniu przyszłości. To się da zrobić, tak? Będąc naprawdę niewielką miejscowością.
A z tych pozytywów, bo pan mówi, częściowo się pan, że tak powiem, nie zgadzał.
Tak. Ja myślę, że tak zapytał pan o małe miasta, no to automatycznie pomyślałem sobie, jaka jest różnica między małymi a dużymi, czy bogatszymi a biedniejszymi, tak? Myślę sobie, że trochę tak przekornie, że to, że te mniejsze miejscowości, które się przez ostatnie lata nie rozwijały, nie popełniły też niektórych błędów, tak? No bo tak to jedno z drugim się łączy. I na przykład błędem, o czym dobrze wiemy, dużych miast, a błędem właściwie może bardziej systemowym jest to, że pozwoliliśmy na rozlewanie się tych dużych miast, obszarów metropolitalnych i w tej chwili dopiero zaczynamy tak naprawdę dostrzegać, jak ogromne koszty tej decyzji sprzed lat iluś tam ponosimy jako miasta, jako państwo. Natomiast mniejsze miasta gdzieś na peryferiach województw, gdzieś w jakichś pasach, gdzie one mają kłopoty rozwojowe, one tego błędu no, automatycznie nie popełniły, no bo się nie rozwijały przestrzennie, w sensie terytorialnie. Tak? I teraz mamy taką sytuację, w której pieniądze na transformację przestrzeni w miejscowościach, które się rozwijały, krążą na zewnątrz tych miejscowości, gdzieś w szczerym polu trzeba zbudować drogę dojazdową, szkołę, tramwaj i tak dalej, a mniejsze miasta mogą teraz, jeśli wskoczą na moment takiego, na takiej fali rozwojowej, mogą wykorzystać to, że tego błędu nie popełniły i te pieniądze będą krążyć wewnątrz tej miejskiej tkanki. No, rozmawiamy o planowaniu przestrzennym urbanistyce w kontekście rewitalizacji, tak. Więc tak to widzę. To oznacza, że te pieniądze krążą w tym miejscu, mogą krążyć w tym miejscu, które chcemy też ochronić, tak? To mówimy o ochronie dziedzictwa.
No właśnie, znaczy, bo to jest dopiero taki pewien potencjał, który też trzeba umiejętnie wykorzystać. I tak się zastanawiam, czy właśnie rewitalizacja, jakby rozumiana jako pewien przemyślane działanie, skonsultowane ze społecznością, kompleksowe i zintegrowane, nie jest pewnego rodzaju szansą, żeby właśnie ten potencjał, o którym rozmawiamy, wykorzystać, tak? Czyli żeby to miasto, które się nie rozlało, bo nie rozwijało się, teraz pchnąć na nowe tory rozwoju w sposób dalej skoncentrowany w tym historycznym rdzeniu, tak? Widzi pan tutaj jakieś szanse albo już nawet dobre przykłady, no? Może gdzieś to się już udało.
Tak, tak. Myśli moje od razu gdzieś schodzą na jakieś konkretne przykłady, bo też to zaczęliśmy trochę od takiego teoretycznego poziomu, tak? Tej rozmowy. Teraz rzeczywiście możemy spróbować przejść na jakieś konkretne przykłady. Rzeczywiście to ten kierunek rozwoju wszystkimi możliwymi modelami, czyli i idziemy na zewnątrz z tą tkanką miejską i próbujemy transformować to miasto, tą zastaną tkankę przy okazji chroniąc dziedzictwo. No nie można mieć wszystkiego, tak? Pewnie trzeba wybrać jeden kierunek i przychodzi mi na myśl na przykład miejscowość Wejherowo, bo to tak kiedyś sobie pomyślałem, że to jest taki dobry test na to, czy tego typu rozważania są teoretyczne, czy tak naprawdę da się takimi uderzeniami rewitalizacyjnymi w iluś punktach doprowadzić do tego, że przestrzeń miasta, które nie rozlewa się na zewnątrz, zaczyna działać lepiej i to miasto rzeczywiście odnosi sukces. A dlaczego Wejherowo? Dlatego, że jest otoczone lasami po prostu, tak? I to jest taki przykład, że niejako sytuacja zewnętrzna, niezależna zupełnie od tej miejscowości, zadecydowała o tym, że ono ma ograniczone pole rozwoju, czyli jest na takiej wyspie, powiedzmy, tak, gdzieś jest granica i jej się przekroczyć nie bardzo da. No więc jakby automatycznym wyborem władz miasta były te wybory rewitalizacyjne albo przekształcania po prostu, transformacji różnych fragmentów tego miasta po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej, po to, żeby właśnie ochronić dziedzictwo. I tu dziedzictwo w tym Wejherowie też jest ciekawym przykładem, bo rzeczywiście to miasto buduje tą swoją przyszłość na takiej mocnej dumie lokalnej z historii swojego miasta. Stąd też ten przykład mi przychodzi do głowy, a że kilka lat temu w Wejherowie był organizowany jeden z paneli dyskusyjnych Kongresu Urbanistyki Polskiej, który odbywał się w całości w Gdańsku, też chyba nie był przypadek właśnie, bo to miasto jest pod tym względem podjęło zdecydowane ruchy.
Więc tutaj rozumiem, że pewne uwarunkowania, też położenia wpłynęły pozytywnie, ale rozumiem, że jest to dobry przykład, że da się, jeżeli się to rozlewanie, że tak powiem, ogranicza, czasami no, da się to ograniczać też jakby administracyjnie, więc to przynosi dobre efekty. Ale no, tam, gdzie jakby tych takich warunków sprzyjających może nie ma, nadal chyba jest duże pole do działania dla władz lokalnych. One pewnie mogą sięgać po różne narzędzia, różne rozwiązania. Czy ma pan tutaj jakieś przykłady albo coś panu przychodzi do głowy, co warto, że tak powiem, zareklamować innym?
No, to wracając trochę do początku naszej rozmowy, znowu te potencjały gdzieś mi chodzą po głowie. Tak pomiędzy tym poprzednim pytaniem, a tym pytaniem jeszcze wrzucę przykład może Olsztynka, które jest jednym z miast, które zdecydowały się na ten rozwój slow, tak, z tych slow city polskich. I to też jest o tyle ciekawy przypadek, że świadomie widząc, że potencjałem tej miejscowości jest pewne dziedzictwo i to, że jest małym miastem, a nie dużym, jest wykorzystywane jako potencjał przyciągający nowych mieszkańców. I w czasach zdalnej pracy to może być, kto wie, czy nie kluczowe, tak, bo ostatecznie wygrają ci, którzy umieli pokazać, że że są inni niż duże miasto i to tam właśnie mieszkańcy pobliskich dużych miast mogą się wyprowadzić. A to są przecież, to automatycznie oznacza i podatki płacone w tych miejscach i to, że one zaczynają też chronić to swoje dziedzictwo, bo ono jest, okazuje się, atrakcyjną ofertą też tego miasta. Nie? Więc to tak pomiędzy tym pierwszym a drugim pytaniem.
Czyli to w ogóle jest taki nowy, że tak powiem, kierunek może rozwoju nie dla wszystkich, ale dla przynajmniej niektórych w wyniku no, tych zmian, które nam tutaj pandemia zainicjowała, że uświadomiliśmy sobie, że da się pracować z daleka. Tak?
A przy okazji bazować na dziedzictwie jako na czymś atrakcyjnym, co jest dla tych przyjezdnych, tych nowych mieszkańców.
Tak, no bo ci ludzie, rozumiem, dla nich takie miasto jest atrakcyjne z racji tego, że jest inne od, nie wiem, przedmieść wielkiego miasta, w którym mogliby mieszkać, tak?
No chociażby bliskość usługi, taki kompletny program usługowy, tak mówiąc tak. Urbanistycznym językiem, który w małym mieście jakby z automatu jest, no bo trzeba każdej rzeczy przynajmniej po jednym, tak? Czyli tu jedna apteka, jedna coś, to mamy to pod nosem. Takich miejsc w najbliższych latach zdaje się, że będzie więcej, tak? Bo to poszukiwanie tego drugiego domu, a może i pierwszego domu bez potrzeby codziennego dojeżdżania do pracy może być oczywiście nie dla wszystkich, ale dla jakiejś części pomysłem na siebie i pomysłem na wykorzystanie tego właśnie dziedzictwa. No rzeczywiście ta paleta tych różnych działań związanych z rewitalizacją jest niesamowicie szeroka i myślę, że to jest w ogóle wpisane jakoś w samo pojęcie w rewitalizacji, że ta różnorodność, bo podchodzenie do rewitalizacji w każdym miejscu tak samo, no to jest taki błąd pierworodny, którego już potem ciężko wyrugować z działań rewitalizacyjnych. Tu przychodzi mi na myśl sprzed dobrych już paru lat taki projekt na realizowany rewitalizacyjny na Psim Polu. To jest o tyle ciekawe małe miasteczko, że formalnie jest dużym miastem, bo jest częścią jednym z trzech małych miasteczek włączonych w granice administracyjne Wrocławia. Projekt był no, z tej perspektywy dzisiejszej o tyle ciekawy, że sprzed ustawy rewitalizacyjnej z 2015 roku, czyli tak naprawdę działaliśmy, bo też w nim uczestniczyłem, działaliśmy bez tych takich podstaw prawnych, ale tym większą dowolność dobierania różnych właśnie narzędzi mieliśmy. Jeden z przykładów, tam problemem było to, że historyczne centrum małego, dawnego miasteczka jakby zapadło się w sobie i przestało funkcjonować jako centrum, bo obok powstało osiedle blokowe, które było dużo większe. No i decyzja pewna, bo rewitalizacja gdzieś zawsze zaczyna się od pewnej subiektywnej decyzji, że jest źle i że chcemy to zmienić, tak? Więc rzeczywiście zapadła ta decyzja, jest źle, chcemy to stare miasteczko, centrum starego miasteczka uratować, no ale żeby je uratować, no to wpakowanie w to pieniędzy tylko po to, żeby odnowić kamienicę, to po pierwsze nie jest żadna rewitalizacja, tak? Tylko remont, a po drugie i tak by nie odpowiadało na potrzeby mieszkańców okolicy, w związku z czym zapadła decyzja, że trzeba zwiększyć program usługowy tego zbyt małego centrum miasteczka i w projekcie zostało uwzględnione kilka razy więcej powierzchni użytkowej na takim pasażu przebudowanym z dawnych komórek na węgiel, dosyć nietypowy pomysł, ale dzięki temu rzeczywiście udało się wygenerować dużo nowej powierzchni użytkowej. Centrum miasteczka zaczęło żyć, hala targowa, która była jednym z bardziej szpecących to miejsce, tą okolicę budynków została zlikwidowana. Kupcy zostali prawie ręcznie przenoszeni, żeby nie stracić tego lokalnego handlu, przenoszeni do drobnych obiektów na tym pasażu handlowym, czyli to też po pierwsze pokazuje, że można i bez narzędzi ustawowych tego typu proces przeprowadzić. On się skończył no co najmniej sporym sukcesem, myślę teraz tak z perspektywy lat. Pewnie jak każda rewitalizacja nie stuprocentowym, tak? Ale ciekawy przykład na różnorodność narzędzi i rozwiązań.
Mi się on wydaje bardzo ciekawy, bo z moich obserwacji wygląda tak, że często włodarze w ogóle jakby nie biorą pod uwagę tego, że mogliby w jakikolwiek sposób oddziaływać na ten rynek lokalnych usług, że oni też mają pewne narzędzia, które mogą to ukształtować w ten czy w inny sposób. I dlatego ten przykład, o którym pan powiedział, wydaje mi się szczególnie cenny. Ale rozmawiamy o takich dobrych przykładach, to może chwilę o problemach czy kłopotach. Czy pan jakby dostrzega w tym układzie rewitalizacja, dziedzictwo, jakieś takie problemy może bardziej, no nie wiem, systemowe czy powtarzające się? Gdzie pan widzi jakieś kłopoty? No bo zgódźmy się, że na pewno nie wszystko na dziś idzie tak, jak trzeba.
Jasne, to może przykład taki, który w ostatnim czasie najbardziej zaprząta moją głowę, no bo można by zacząć od wielu różnych, tak, problemów, ale ja przyznam, że z niepokojem obserwuję taką archaiczny sposób komunikacji między głównymi, powiedzmy, aktorami tej gry rewitalizacyjnej, pomiędzy szczególnie urzędami właśnie. I to rzeczywiście jest tak, że z jednej strony samorządy lokalne, z drugiej strony urzędy zajmujące się właśnie konserwacją zabytków, w największym stopniu komunikują się w Polsce w oparciu o, mówiąc to nie wiem, ogólnie papier, tak? Czyli to jest taka komunikacja, dyskusja, dyskurs prowadzony poprzez formalne pisma. Natomiast te problemy, jakie pojawiają się w projektach rewitalizacyjnych, one są o niebo bardziej skomplikowane niż takie, które można by rozwiązać, przerzucając się tam 3-4 razy jakimś pismem, uzgadniając jakiś plan na przykład miejscowy, tak? To jest w ogóle już nie ten poziom rozwiązywania problemów, już choćby dlatego, że na przykład w planie miejscowym nie widać celu, jakiemu jakieś zapisy służą, tak? To po prostu to jest częściowo źle skonstruowane systemowo, tak? No bo ten formalne procedury są skonstruowane tak, a nie inaczej. Z drugiej strony, no nic nie szkodzi robić więcej niż to, co jest przewidziane wyłącznie w prawie. To, co moglibyśmy nazwać tą partycypacją instytucjonalną, tak, pomiędzy instytucjami. Myślę, że ona mocno zawodzi. Zresztą czasy COVID-u i epidemii, zdaje się, jeszcze to niestety wzmocniły, bo to był moment, w którym część organów, urzędów stała się takimi prawie już nie do zdobycia twierdzami, tak fizycznie, tak, tam ciężko było wejść nawet. Więc to, myślę, że to jest poważny problem, bo to się wydaje taką błahą sprawą, no przecież bez przesady, no możemy komunikować się tak formalnie, ale jest masa problemów, których tak się rozwiązać zwyczajnie nie da.
No tak, jeszcze zważywszy, że jesteś jeszcze ten coraz istotniejszy partner społeczny, który też w tym jakoś chce uczestniczyć.
Nie rozumiem tego, co się wydarzyło w tym momencie, tak? Bo to jest, to się dzieje pomiędzy instytucjami, zapadają pewne decyzje i ta transparentność tego całego procesu planowania, w tym wypadku planowania związanego z rewitalizacją, ona w tym miejscu jest dosyć nietransparentna, no bo cóż tam się wydarzyło, że tak daleko zaszły te decyzje, że ja jako mieszkaniec już nie mogę na nie wpłynąć. To jest problem, nie? Taki systemowy.
Trudno się z panem nie zgodzić, choć ja mam nadzieję, że jest jakieś światełko w tunelu, bo Narodowy Instytut Dziedzictwa, dla którego tę rozmowę prowadzimy, ostatnio mocno się zaangażował w jakby właśnie zbliżanie z kolei ze środowiskiem rewitalizatorów, czyli z samorządami. I myślę, że to, na co pan wskazuje, jakby jest naturalnym obszarem właśnie do poprawy tych relacji i do jakby budowania nowych modeli współpracy, które zdaje się czasami udaje się wdrożyć i wtedy to przynosi dobre efekty. Więc myślę, że tu jakieś światełko w tunelu jest, a także ci, co nas słuchają, też może będą myśleli o tym na swoim poletku, że tak powiem. Jeszcze chciałem spytać, bo już sporo rozmawiamy, ale na wstępie przedstawiałem pana jako tego, który pracuje nad przepisami, które miałby zastąpić aktualne przepisy w planowaniu przestrzennym. Jakby pan w kilku zdaniach może powiedział, w jakim kierunku to zmierza i czy chociaż w części miałoby to te problemy, o których pan mówił, rozwiązywać albo minimalizować przynajmniej.
No cóż, no to na tej samej zasadzie można powiedzieć, odbywa się wspieranie tak na każdym poziomie z mojej strony, czyli jeśli miałbym służyć dobrą radą, tak, jakie wątki należałoby wziąć pod uwagę, żeby wzmocnić te narzędzia przestrzenne wspierające rewitalizację, bo to właściwie tak należałoby nazwać, tak, z perspektywy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, no to z jednej strony jest to w jakimś tam stopniu problem, bo jeśli mówimy tylko o ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to tak naprawdę to nie jest ustawa o rewitalizacji stricte, tak, więc abstrahując od takich zupełnie formalnych problemów, to wydaje mi się, że po pierwsze trzeba na nowo przemyśleć powód i zmiany dotyczące niepopularnych narzędzi tych przestrzennych, które są związane z rewitalizacją miejscowych planów rewitalizacji. Tak? To rzeczywiście coś tutaj nie gra, skoro właściwie się z nich zupełnie nie korzysta. Tak patrząc się trochę wstecz z większej perspektywy na te zmiany i legislacyjne i sposób myślenia o rewitalizacji, to z jednej strony można powiedzieć, że przed parunastoma, dwudziestoma laty rewitalizacja była utożsamiana z remontami, co już mam nadzieję rzeczywiście jest za nami. Potem te zmiany poszły w kierunku takim mocnego uspołecznienia. 2015 rok, tak, ustawa o rewitalizacji. Rzeczywiście ten komponent społeczny w rewitalizacji i dobrze jest silny. Natomiast z perspektywy tych paru lat już funkcjonowania ustawy o rewitalizacji wydaje się, że ten komponent przestrzenny znowu zawodzi, no bo skoro nie korzysta się z tych narzędzi chętnie przestrzennych, to znaczy, że zawodzi i on z kolei teraz wymaga wzmocnienia, bo tu jest jakaś słaba strona, słaba noga tej całej konstrukcji rewitalizacyjnej. Ja też myślę, że poza ewentualnymi zmianami, likwidacją jakichś może narzędzi, po to, żeby one właśnie stały się skuteczniejsze, może się też okazać to, że narzędzia, które są zapowiadane już, nowe ustawowe typu ZPI tak zwane, czyli te zintegrowane plany inwestycyjne, czy projekty inwestycyjne, które służą do włączania kapitału prywatnego w budowanie kompletnych fragmentów miast, tak? Nie tylko plan miejscowy, ale dodatkowo porozumiewamy się z deweloperem. To jest narzędzie, którego od lat w Polsce brakuje. Wszyscy chyba sobie zdają świetnie z tego sprawę, że coś tu jest nie tak, że za rewitalizację są odpowiedzialne wyłącznie budżety publiczne. To się nie uda po prostu, tak? Ten nas nie będzie na to stać. Więc może się okazać, że narzędzia, które nie są stricte dedykowane rewitalizacji, one mogą być niezwykle istotne w tym całym zamieszaniu, tak? Bo okaże się, że dzięki temu poza decyzjami przestrzennymi pojawi się finansowanie niektórych inwestycji. Myślę, że kapitalne to jest użycie tego narzędzia do transformacji fragmentu miasta, a nie tylko budowania w tym przysłowiowym szczerym polu. Dlatego te zmiany ustawowe myślę, że mogą czasami narzędzia, które nawet nam się jeszcze nie kojarzą z rewitalizacją, mogą za kilka lat odgrywać w niej sporą rolę. No oby tak było, no to chodzi o to, żeby ich skuteczność i użyteczność była dużo, dużo wyższa.
No dobrze, to na zakończenie, jaki w tym kontekście przekazać taki rady czy sugestie włodarzom, no bo jeżeli pan mówi, że za kilka lat, oczywiście w takiej perspektywie pewnie te zmiany zaistnieją, ale może już należy dziś jakby się do nich przygotowywać, myśleć właśnie o takich projektach, które mogą łączyć kapitał prywatny z interesem publicznym, włączać w to lokalną społeczność, bo mam wrażenie, że to słabe wykorzystanie tych narzędzi, ono oczywiście jest częściowo związane z tym, że one jakby nie są optymalne, pewnych elementów im brakuje, ale tak naprawdę mam wrażenie, że bardzo wielu z nich nie wypróbowano tak na poważnie, bo są miasta, gdzie coś się z tym robi i jednak tam ta wola jest. To może ta wola jest, albo świadomość, jak to nazwiemy, też ważnym elementem, determinantą tego, czy to się w końcu dzieje, czy nie. Więc jaki tutaj przekaz do samorządów pan przekazał w tym kontekście?
Do samorządu, czyli do włodarzy miast właśnie, tak?
No tak, ale albo no też do innych interesariuszy rewitalizacji, to już jak pan uważa.
No po pierwsze chyba nie ma co czekać, tak? Bo teraz, żeby to nie wybrzmiało tak, że poczekajmy na lepsze narzędzia i się samo stanie. Faktem jest, że w tym procesie rewitalizacji, w tam takim patrząc na to z takiej perspektywy już ogólnopolskiej, tak? Po prostu ten system jest nienaoliwiony pieniędzmi w pewnym sensie, tak? Stąd tak gdzieś ileś razy ten wątek pieniędzy się w tej naszej rozmowie finansowania tych projektów, ten wątek się pojawił. No ja myślę, że jednak gdzieś punktem wyjścia powinna być ta decyzja o tym, do czego nam to dziedzictwo, czym ono jest, co jest dla nas priorytetem i do czego ono może służyć w przyszłości, żeby rzeczywiście podchodzić do tego twórczo, a nie jako coś takiego wstecznego, że to są tylko koszty, tak? Bo to często tak się do tego podchodzi, że no tak, no i musimy jeszcze coś tam ułożyć na to, żeby ten czy owy zabytek utrzymywać. I to chyba do wszystkich interesariuszy, mówiąc językiem tak rewitalizacyjnym, należałoby apelować, żeby postrzegać to dziedzictwo jako coś, co jest naszą szansą, a nie tylko kosztem. Wtedy myślę, że zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Jasne, że to jest tak, że na początku to jest droższe, nie oszukujmy się, tak? Bo jak zawsze więcej zapłacimy za remont czegoś zabytkowego niż budowę na surowym gruncie. Natomiast na dłuższą metę już wiemy, jak dużo kosztuje budowanie na surowym gruncie, o czym wspominaliśmy na początku tej rozmowy, więc rzeczywiście trochę bardziej perspektywiczne myślenie się okazuje, że lepiej działać na tej tkance urbanistycznej, na którą już mamy. No, myślę, że apelem powinien być ten apel o dialog, że rzeczywiście deliberatywność, dialog pomiędzy instytucjami, a szczególnie z perspektywy włodarzy miast, prezydentów, wójtów, burmistrzów, dialog z lokalnymi społecznościami jest tutaj w rewitalizacji, to na początku tej rewitalizacji już istotny. Z jednej strony możemy powiedzieć, no ustawa nam to gwarantuje, tak? Komitet rewitalizacji i tak dalej. Z drugiej strony mi się wydaje, że to jest o niebo bardziej rozbudowany powinien być proces niż te narzędzia ustawowe. Zresztą masa kapitalnych pomysłów kryje się w lokalnych społecznościach i to jest chyba rola władz gmin, żeby rzeczywiście ten kapitał umieć do niego dotrzeć. Ja przypominam sobie, skoro przykłady zawsze ładnie obrazują takie teoretyczne dywagacje, przypomniał mi się teraz przykład z jednego z planów miejscowych, w którym lokalna społeczność w momencie, kiedy był sporządzany, zaczęła bardzo naciskać na to, żeby na osiedlu zachować jakieś stare, wydawało się z perspektywy planistów przestrzennych, słupy trakcyjne, które zardzewiały, wcześniej myśleliśmy, że to są słupy oświetleniowe, okazało się, że to są pozostałości po linii trolejbusowej, która w pamięci mieszkańców tego miejsca była symbolem dawnej siły ekonomicznej tego miasteczka i okazało się, że w ogóle ich likwidacja byłaby największym błędem, bo to jest dla nich dziedzictwo, chociaż to nie było w żaden sposób chronione, tak, że prawnie. Natomiast teraz już jest, bo w planie miejscowym zostało wpisane. Tak sobie myślę, że rzeczywiście wyszukiwanie tych potencjałów poprzez kontakt z lokalną społecznością jest kluczowe. No i dyskusja o tym, co chronić chcemy, jest kluczowa, bo teraz się ustawiam w roli mieszkańca, a nie eksperta, tak? Dlaczego niby eksperci mieliby decydować o tym, które elementy dziedzictwa są ważne dla lokalnych społeczności, tak? To w dużym stopniu tak naprawdę lokalne społeczności powinny mówić, co jest dla nas priorytetem w tym zakresie.
Okej. Okay. No bardzo dziękuję, bo to zakończenie myślę też jest takie znamienne, bo do tej pory chyba właśnie w kontekście dziedzictwa tej partycypacji może tak za dużo nie ma i myślę, że to warto podkreślać. Generalnie bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że tutaj padło wiele fajnych przykładów i treści dla różnych rewitalizatorów. Także bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
Dziękuję ślicznie. Bardzo inspirująca rozmowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Zachęcamy wszystkie samorządy do współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Nasze centra kompetencji są stworzone dla Was, abyście optymalnie wykorzystywali potencjał dziedzictwa w Waszych procesach rewitalizacji. Dane kontaktowe oraz informacje o wsparciu samorządów w rewitalizacji znajdziecie na stronie www.samorząd.nit.pl, pisane bez polskich znaków.